Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Witamy w Polsce. To tytuł książki, o której dziś porozmawiamy. Podtytuł Polacy oczami obcokrajowca. Autorką książki jest Amerykanka, która w Polsce jest od 20 lat. Pani Laura Kloss-Sokol, z którą się łączymy. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
No i oczywiście trzeba to było przetłumaczyć, bo książka, proszę Państwa, pierwotnie powstała dla czytelników amerykańskich. Właśnie, żeby Amerykanie w Polsce trochę lepiej się poczuli i zorientowali się, jak u nas być, jak się zachować i w ogóle, jak to z nami jest. Trzeba było przetłumaczyć i przetłumaczyła pani Joanna Bogusławska, która jest w studiu.
Dzień dobry.
Witam serdecznie. Więc tak, trochę ze studia, trochę przez Skype będziemy sobie rozmawiać o tej książce, która, tak jak powiedziałam, pierwotnie adresowana była do Amerykanów. Różne rzeczy im tam objaśniała. No a teraz my to czytamy. I pani Lauro, my widzimy teraz, jak nas widzą Amerykanie. I prawdę mówiąc, trochę się momentami wstydziłam, trochę mi było głupio, że my tacy smutni, przygarbieni, mało kontaktowi czasami. Pani Lauro, czy my powinniśmy się wstydzić tego, jacy jesteśmy i czy powinniśmy się zmieniać, żeby dorównać do reszty świata? Jak pani myśli?
Kurczę, nie. I nawet pani powiedziała raczej negatywne rzeczy w książce. Na pewno byłoby dużo pozytywne rzeczy, ale absolutnie nie. Nie ma powodu się wstydzić. Na świecie nie ma idealnej kultury. I ja myślę, że wielu Polaków już zmieniają się naturalnie, nie dlatego, że trzeba zmieniać się. Po prostu czasy się zmieniają się, więc jest naturalne, że ludzi też. Naturalne to jest.
Ale tak jak pani powiedziała, ja od razu zauważyłam, wyciągnęłam te negatywne cechy. Czy to było typowo polskie zachowanie, pani Lauro?
Tak, tak, to było. Polacy są bardzo samokrytyczni. I gdyby zapytać inne Polaków, czy powinniśmy zmieniać się, byłoby wielka debata, jestem pewna.
Chciałam teraz zapytać tłumaczkę, panią Joannę Bogusławską, która przekładała jako Polka ten tekst. Co panią najbardziej zadziwiło, nie powiem zszokowało, zaskoczyło, rozbawiło w tych spostrzeżeniach pani Laury a propos nas Polaków?
Ja uwielbiam w tych spostrzeżeniach to, że one są bardzo wnikliwe i jednocześnie bardzo szczere, bo Laura nie tylko bazuje na tym, co obserwuje i nie tylko bazuje na swoim życiu w Polsce wśród Polaków, tylko też podpiera się również swoją wiedzą socjologiczną, psychologiczną, więc kulturoznawczą, także to jest wszystko takie bardzo wnikliwe, takie z drugim dnem i to jest super. Poza tym bardzo wiele Laura tłumaczy, skąd się biorą pewne nasze zachowania, czy zachowania Amerykanów, zwyczaje. No i szalenie mi się też podoba to, że mówi wprost, że pewne rzeczy są, podobają jej się bardziej u nas, pewne rzeczy podobają jej się bardziej u Amerykanów. Nie ma tutaj żadnej, że tak powiem, polerki, tylko jest tak właśnie szczerze powiedziane, jak to faktycznie jej zdaniem wygląda.
I na podstawie własnych doświadczeń, prawda? Tak. Książka jest, od razu Państwu powiem, szalenie zabawna, nie tylko wnikliwa, ale i zabawna. I też przetłumaczona w taki sposób, to znowu do tłumaczki pytanie, no bo niezłe wciry, stosowne szamanie, werbalne czochranie, to jest tytuł felietonu o komplementach na przykład.
Tak.
Jak to było w oryginale, pani Lauro? Teraz pani posłucha, jak to nasza tłumaczka odebrała i skąd jej się wzięły takie, no, kolokwialne, ale bardzo zabawne określenia?
No, wzięły się stąd, że w książce jest bardzo dużo swobody językowej. Są tematy, które są potraktowane bardzo serio, ale jest w tej książce bardzo dużo humoru, czasami dosyć sarkastycznego, czy wręcz ironicznego. I ja oczywiście stawałam na rzęsach, żeby to oddać w taki sposób. Bywało tak, że się do Laury zwracałam trochę o pomoc, bo miałam ten komfort i mam, że mogę to zrobić, że mogłam zadzwonić, że mogłam się odezwać tam gdzieś na Messengerze i tak dalej. I pewne rzeczy żeśmy sobie wyjaśniały, jeżeli już faktycznie gdzieś zabrnęłam, że miałam zagłostkę. Także.
Pani Lauro, jak pani ocenia tę współpracę z tłumaczką?
No super. Joasia jest super i każde wątpliwości, ona wysłała mi pytanie, czy to jest dobre, czy nie i co to znaczy dokładnie. I była mała dyskusja i ja muszę powiedzieć, to było bardzo przyjemne dla mnie.
Dla mnie również.
zanim przejdziemy do bardzo poważnych spraw, bo one też się tu pojawiają, to jednak chciałabym zapytać o te takie kulturowe ciekawostki, zdziwienia. Miała pani dużą rezerwę do potrawy typu tatar, prawda, do surowego mięsa. Kończy się to właściwie takimi przepisami, jak zrobić tatara, żeby był smaczny, więc rozumiem, że się pani przekonała. Mnie rozbawiło zupełnie testowanie polskiej wódki rodzinnej, albo objaśnianie Amerykanom gestów mowy ciała, a więc tam palec do góry, to wiadomo, to wszyscy mamy, ale na przykład jedzie mi tu czołg. Jak pani na to wpadła, żeby im to wyjaśniać? W ogóle jak pani to zrozumiała? Reasumując, co panią tak naprawdę najbardziej szokowało, dziwiło te 20 lat temu? Co było najtrudniejsze do przejścia albo najzabawniejsze w nas, w naszym kraju?
Może na początku najbardziej nieprzyjemna rzecz był brak fizycznego dystansu między ludźmi w miejscach publicznych. Nienawidziłam obce stające tak blisko mnie, na przykład w sklepie. I nadal ciężko mi pogodzić się, jak bezpośrednie są Polacy, kiedy nie zgadzają się lub narzekają albo coś protestować. Na przykład nie ma sensu. I ich intonacja głosu była dla mnie trudna. Brzmi bardzo, bardzo, bardzo trudne dla mnie.
Taka trochę agresja, tak? Też myślę w tym jest.
Tak, ale teraz wiem, że to nie jest agresji, to jest po prostu emfasis na przykład i to nie jest agresji.
No teraz już nie stajemy tak blisko siebie, chociaż niektórym się zdarza, prawda, w kolejce.
Dokładnie, to był przed COVID, oczywiście, to było na początku, tak, tak.
Tak czy inaczej, musiała się pani tu zaaklimatyzować, dowiedzieć się, co to działka i jak się na niej zachować na przykład. Tak. I po prostu no, żyć przecież w takim też międzykulturowym małżeństwie, córka, no wszystkie sprawy z tym związane. I pod koniec książki wymienia pani takie 4 cechy konieczne do stworzenia szczęśliwej międzykulturowej relacji. Płynięcie z prądem, podejmowanie ryzyka, umiejętność śmiania się z samego siebie i to wszystko myślę nie wymaga komentarza, ale giętkie ego. Znaczy co?
Giętkie ego to chęć dostosowania się i próbowanie nowych zachwań, które nie są dla siebie typowe. Jesteś w stanie wychłonąć nowe zachowanie. To jest tak tworzenie alternatywne tożsamości, które pasuje do kultury. Na przykład w Polsce jestem znacznie mniej ekstrowertyczny, jestem mniej głośny. Spotykam Polaków, którzy mieszkali w Stanach i są bardziej ekspresywni i szybciej nawiązują kontakt do nieznajomymi.
No właśnie, akcentuje pani te różnice. Zresztą my to wszystko wiemy mniej więcej. To, od czego chyba też ta książka się zaczyna, czyli że jeśli zapytamy Amerykanina, jak się masz, takim prawda, stereotypowym zwrotem, to on powie, że dobrze, nawet jeśli właśnie wypadły mu przednie zęby albo coś. Natomiast jeśli zapytamy Polaka, to nawet gdyby akurat wszystko mu się wiodło, to on zacznie od litanii nieszczęści i niezadowolenia, prawda? To jest to, co wszyscy sobie na początku mówimy o tych różnicach, ale pani akcentuje wiele bardzo ważnych innych różnic w zachowaniu właśnie. Pisze o tym, że my postrzegamy siebie w związku z tym, my Amerykanów, jako ludzi zbyt może właśnie pewnych siebie, nawet czasem nonszalanckich, a z kolei odwrotnie oni nas, czyli pani nas też, jako takich wycofanych, smutnych, niepewnych siebie, prawda? Czy nas różni tylko taki sposób bycia kulturowy, czy rzeczywiście wewnętrznie jesteśmy tak zupełnie inni?
Ja myślę, to jest po prostu zachowanie i moje obserwacje opierają się na teorii politeness po angielsku, ale to jest teoria uprzejmości i to jest psychologiczna, społeczna teoria, że wszyscy mamy dwie przeciwstawne potrzeby społeczne. Jedna strona potrzebujemy niezależność, drugą stronę potrzebujemy połączenie, bycie częścią tej samej grupy. A sposób, w jaki wyrażamy te potrzeby lub szacunku dla tych potrzeb jest po prostu inny. Mogę dać przykład.
Tak.
Na przykład Amerykanie wyrażają hej, jesteśmy częścią tej samej grupy, więc będę zachowywał się, jakbyśmy wszyscy byli równe. I to jest dlatego, że wygląda, jak jesteśmy tak luz. Jesteśmy wygodni, w nowe miejsce, weź trochę jedzenie, jeżeli mam na to ochotę. I stąd bierze się samoobsługa. Mhm. Dla Polaków może to wyglądać arogancko lub pewności siebie.
Amerykanie, którzy wydają się tacy właśnie bardzo otwarci, towarzyscy, ale w pani opisie ja się zorientowałam, że być może oni są też bardzo samotni tak naprawdę, bo my chyba mamy bliższe relacje z przyjaciółmi, trwalsze relacje z rodziną typu mama, teściowa, babcia. Mamy też inny stosunek do dzieci w przestrzeni wspólnej, prawda? Dla nas to normalne jest, że kiedy w sklepie jakieś dziecko czegoś chce albo coś płacze, my się natychmiast nim interesujemy, jesteśmy bardzo tolerancyjni, życzliwi wobec cudzych dzieci. Więc czy jest coś takiego jak taka właśnie amerykańska samotność w tym takim pozornym kontakcie?
Nie wiem, ale jest ciekawy temat. Być może w Stanach jest więcej izolacji społecznej lub samotności. Kiedy Polacy są w Stanach, Polaków odpowiadało mi o swoim rozczarowaniu amerykańskimi przyjaźniami na przykład. I na początku czuli się izolowani. Oczywiście Amerykanie mają głębokie przyjaźnie, ale ich budowa zajmuje więcej czasu niż Polacy myślą.
Już wspomniałam o tym naszym stosunku do dzieci, prawda? Tolerancyjnym wobec obcych dzieci, otwartym, ale w ogóle chyba różnie jesteśmy wychowywani. Na przykład ważne jest chyba to, że dzieci amerykańskie od małego występują publicznie, że są wychowywane poprzez chwalenie. U nas, mówiąc krótko, jest inaczej, nawet powiedziałabym odwrotnie. Jak pani postrzega teraz, no, żyjąc trochę w obu społecznościach, wpływ takiego wychowania dzieci na to, jacy my jesteśmy. Jest coś ważnego tutaj?
Tak, tak. Mam wrażenie, że w Polsce uczenie się szacunku dla innych było dużą częścią polskiego rodzicielstwa. A częścią tego było dużo krytyki i uczenie skromności. I jest bardzo było ważne, nie myśl, że jesteś lepszy od siebie. Myślę, że to zmienia się teraz. Ja myślę, że młodsi rodzice wychowują swoje dzieci z mniejszą krytyką i większą zachętą. Amerykanie to jest raczej uczy swoje dzieci wiary siebie lub być najlepszym, nawet lub lepszym niż inne. Więc rób co chcesz, bądź pewny siebie.
Wspomniała już pani o tym, że Amerykanie są tacy samoobsługowi, prawda? Że sam sobie otworzy torebkę chipsów, jeśli jest zaproszony do tak. domu i on należy. A Polacy zawsze obsługują innych albo czekają, aż się ich obsłuży. To bardzo, bardzo trafne spostrzeżenie. A czy pamięta pani jakieś takie może zabawne sytuacje, kiedy orientowała się pani przyjeżdżając tutaj, na czym to polega i jak się zachować? Albo coś panią dotknęło, zdziwiło?
Tyle razy zrobiłam tyle błędów. Siadałam przy stole, podawałam sobie i po prostu zaczynałam jeść. Dlatego, że było jedzenie przy stole, więc jadłam. I na pewno wyglądałam jak osoba niekulturalna, na pewno, ale osoba uśmiechnięta. I to było, na pewno to wyglądało idiotyczne. Tak?
Ale teraz, o ile ja zrozumiałam, to ceni pani to, że czekamy wszyscy, aż będzie nałożone na talerze, że mówimy tak. smacznego, jak wstajemy od stołu, dziękuję.
Dokładnie. I nawet w Stanach, kiedy ja skończę przy stole z przyjaciółmi, ja mówię, o, dziękuję. I ludzie patrzą na mnie, ale za co? Dlaczego? Dziękuję. Dlatego, że Amerykanie nie mówią dziękuję, kiedy skończysz jedzenie.
No to było miłe dla nas. Ale pani zauważyła takie dwie cechy, bardzo bolesne tak naprawdę. Pierwsza to jest to, że Polacy udzielają nieproszonych rad. To znaczy, kiedy chce się koleżance o czymś powiedzieć, że coś się wydarzyło, czy nawet osobie obcej, to zamiast wysłuchania czy pocieszenia, to od razu zrób to, idź tam, musisz koniecznie i tak dalej. A po drugie, jak już się nam coś nie uda, to zamiast działać dalej, żeby to naprawić albo zrobić coś innego, to my od razu szukamy winnych, siebie obwiniamy, ale najczęściej obwiniamy innych, prawda? I to jest takie nasze niestety, no taki sposób bycia. Jak pani myśli, dlaczego tacy jesteśmy? Bo pani też analizuje, prawda, skąd się różne rzeczy biorą.
Ja myślę, że to jest kwestia błędów. Polacy chcą unikać błędów. W przypadku błędów wierzę, że pochodzi systemu edukacyjnego, który pokreśla błędy jako coś złego, czego należy unikać i ukrywać. Więc chcemy schować, co robiliśmy źle. Jestem okropna osoba, dlatego że robiłam błąd. Ale teraz myślę, mam i mam nadzieję, że to zmieni się wolno, że uczymy się na naszych błędach. I ja myślę, że to zaczyna być coś, że Polacy ćwiczyć na przykład w pracy, że błędy nie są tak źle, musimy uczyć się coś i nie jest tak kryminalistą jak wtedy.
To jest takie amerykańskie podejście, takie amerykańskie wychowanie trochę, tak? Że błąd to jest szansa, żeby się czegoś nauczyć.
Tak, tak.
Pani w wielu miejscach tu zaznacza, że to wszystko to dotyczy starszych Polaków, a młodzi już są inni. Inaczej się zachowują, inne są ich relacje, są bardziej swobodni. No w ogóle powiedziałabym bardziej amerykańscy.
Młodzi ludzie nie są bardziej amerykańscy, ale bardziej europejscy. Po prostu oni są bardziej otwarci, odważniejsi, mają mniej kompleksów teraz. I oczywiście są bardziej optymistyczni, ale też realistyczni.
To w sumie wszystko dobrze, chociaż nadal ściągają.
Tak, i to jest cały czas szokujące dla mnie. I kiedy rozmawiałam z profesorami, też to jest bardzo nieprzyjemny temat. I ja widzę, że oni nie wiedzą, co robić z tym po prostu. Ja myślę, to zobaczymy na kilka lat, czy to zostaje, albo może to zmieni się. Ale to jest coś, że do końca nie rozumiem.
No tak to niestety już jest, ale trochę się do siebie upodabniamy i upodabnia się nasz język przez to, że my po prostu przyjmujemy wiele rzeczy razem z angielskimi słowami, prawda? Więc myślę, że teraz już Amerykanom, Anglikom łatwiej się tu odnaleźć, bo w takich różnych branżowych sferach jest bardzo dużo słów, które po prostu są wzięte z angielskiego. Ale pani amerykańskim czytelnikom przedstawiała różne polskie, no chluśniem, bo uśniem chociażby, powiedzonka,
tak.
Toasty, reduplikacje, łobudubu i tak dalej. Czy oni rzeczywiście z tego skorzystali? Skąd pani miała taki ogromny zasób tego?
Dlatego, że jest reduplikacja, jest po prostu łatwo używać i też jest przyjemne i śmieszne. Jest bardzo łatwo, kiedy ja słyszałam reduplikacja jako tako na przykład, jest bardzo łatwo pamiętać o tym.
I miała pani jakiś feedback, chciałam powiedzieć, ale no właśnie, ze strony amerykańskich czytelników, co im się przydało z tej książki?
Tak, że ludzie lubią te małe obserwacje z językiem i jest łatwo używać i jest śmieszne, więc łatwo pamiętać. Jest frajda po prostu.
To może teraz tłumaczkę zapytam o tę językową część, bo ona jest dosyć bogata tej książki, prawda? Ciekawe obserwacje językowe też.
Tak, no zdecydowanie. Troszkę się, wiadomo, musiałam nagimnastykować w paru miejscach, ale... No z racji tego, że też sama jestem po studiach anglistycznych, to też być może no, łatwiej mi trochę było też to zrozumieć i wejść w ten język, było nie było. Ciężko mi teraz pomyśleć o jakichś konkretnych przykładach, ale takie sprawy właśnie jak reduplikacje, czy w sumie świetny rozdział o przekleństwach chociażby, które są wybitnie po prostu słowotwórcze w języku polskim, na co Laura zwraca uwagę. to były takie rzeczy, bo my tego używamy na co dzień i nie bardzo wiemy, jak to jest odbierane przez kogoś, dla kogo język polski nie jest pierwszym językiem. Mhm. Więc to też było bardzo fajne doświadczenie językoznawcze, przeczytać osobę, która mieszka w Polsce, ale nie jest Polką, jak te rzeczy postrzega, widzi i jak potrafi ją zdumieć i zastanowić tak naprawdę. Tak?
Co potrafi prefiks zrobić?
Co potrafi potrafi bardzo dużo.
Dwa słowa wystarczą, wszystko tak. Można powiedzieć. A jakieś były takie rzeczy nie do przełożenia w tym tekście?
Takie zupełnie nie do przełożenia, nie, ale różne takie właśnie, zwłaszcza humorystyczne kąski, to czasami trzeba było troszkę zastąpić, bo gdyby je przetłumaczyć jeden do jednego, to nie miałby tego wydźwięku humorystycznego po prostu, więc trzeba było to troszkę tak lekko nagiąć, żeby były zrozumiane dla polskich czytelników i miały ten właśnie wydźwięk zabawny.
Mhm. Książka jest zabawna, zabawne są też ilustracje, Piotra Ziółkowskiego już sprawdziłam. Świetne rysunki, prawda, pani Lauro?
Dodają. Uwielbiam. Tak.
Równie zabawne jak ten tekst. I teraz na koniec pytanie do obu pań, ale zaczniemy od autorki. Jak pani myśli, co polscy czytelnicy wezmą z tej książki?
Mam nadzieję, że pomaga im to w samoświadomości, ponieważ samoświadomość jest dobra dla każdego na świecie. Też mogłoby pomóc Polakom w kontaktach z obcokrajowcami lub podróże. Ale ja myślę, że to lepsze pytanie dla Joasi i to był jej pomysł na przetłumaczenie książki.
O, to proszę
tak,
opowiadać.
Tak, to prawda, bo ja ponad 10 lat temu się zetknęłam z tą wersją anglojęzyczną i no 10 lat bardzo walczyłam o to, żeby ona się ukazała w wersji polskiej. Ponieważ dla mnie ogromną wartością tej książki jest fakt, że możemy trochę się sobie przyjrzeć z boku i zobaczyć, jak jesteśmy postrzegani. I to nie jest tak, że jesteśmy postrzegani tylko źle albo tylko dobrze, tylko to jest świetne narzędzie dla pewnej autorefleksji, której siłą rzeczy nie mamy, jeżeli nie mamy styczności z kimś, kto nas obserwuje właśnie tak z boku, też kulturowo. Więc moim zdaniem to jest największa wartość tej książki. To jest właśnie to, że można się samemu sobie przyjrzeć w jakimś sensie.
No ale też inaczej się zachować wtedy, kiedy jakiś gość z Ameryki na przykład zachowa się tak, a nie inaczej, prawda, w naszej
tak.
obecności. Zrozumieć lepiej to.
Tak, 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 bo pewne rzeczy mogą być wcześniej odczytywane jako, nie wiem, brak kultury. No, nie można mieć pretensji do kogoś, kto jest z zewnątrz, powiedzmy, że się zachowuje tak, jak jest przyzwyczajony tego, że się zachowuje, prawda? I ta książka też właśnie bardzo to pokazuje, bardzo mówię, przejrzeć się w sobie samemu, zwrócić uwagę na pewne rzeczy i też trochę otworzyć głowę, że nie wszyscy się zachowują tak jak my i to jest w porządku, to jest okej, po prostu są, każdy kraj ma swoją kulturę.
Mhm. I za to bardzo dziękuję pani Lauro, naprawdę.
Bardzo dziękuję.
Bardzo ciekawe spojrzenie na nas, ale też i na Amerykanów, w ogóle na różnice kulturowe w takich najprostszych, naprawdę codziennych sprawach, ale też i w tych najważniejszych. Lektura bardzo dobra na wakacje. Witamy w Polsce, Polacy oczami obcokrajowca, Laura Kloss-Sokol. Dziękuję serdecznie pani Lauro za to spotkanie.
Bardzo dziękuję.
I Joanna Bogusławska, która przełożyła na język polski. Teraz możemy my też spokojnie i swobodnie tę książkę czytać i się nią cieszyć. Julia Chorodecka audycję zrealizowała. Iwona Borawska, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.